Dzień dobry. Chciałabym serdecznie wszystkich powitać na prezentacji wyników finansowych Grupy Banku Zachodniego WBK za trzy kwartały 2017 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, szef pionu zarządzania finansami pan Maciej Reluga, pan Carlos Polajno odpowiedzialny za pion finansów oraz pan Wojciech Skalski odpowiedzialny za obszar zarządzania rachunkowością finansową. Ja nazywam się Agnieszka Dowrzycka, odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy zacząć inaczej niż zwykle. W znaczeniu, że chcę rozpocząć od części związanych z naszą nową komunikacją marketingową. Tak naprawdę mam nadzieję, że Państwo zauważyli, że jedno z głównych wydarzeń poprzedniego kwartału było to, że wprowadziliśmy nową ofertę produktową, która również się opiera na zupełnie nowym podejściu do produktu i do zaspokajania potrzeb klienta. Mówię tu o nowym koncie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, które się nazywa konto jakie chcesz. I również razem z tym kontem wprowadziliśmy nową platformę komunikacyjną, która właśnie się opiera i nowe hasło bank jaki chcesz. Zanim się zdecydowaliśmy na tak radykalny krok, który ma polegać na uproszczeniu naszej oferty i na tym, żeby ona była bardziej przejrzysta i wreszcie, żeby funkcjonalność tej oferty mogła być swobodnie dobierana przez klienta i to klient będzie decydował i decyduje, tak jak teraz w koncie, jakie chce, o tym, jaką funkcjonalność sobie wybiera. Oczywiście zrobiliśmy, było to poprzedzone badaniami. No i właśnie z tych badań jasno wynikało, że klienci zdecydowanie chcą prostej i przejrzystej oferty, że chcą oferty, którą mogą personalizować, chcą funkcjonalności, które będą mogli swobodnie dobierać w zależności od momentu, w zależności od swoich potrzeb, z momentu życia, w którym są. I stąd ta nasza decyzja i pierwsze wyniki są bardzo pozytywne. Oczywiście to hasło bank jaki chcesz, to jest również nasze zobowiązanie, to jest tylko początek kolejnych zmian, które będziemy wprowadzali w ramach naszej strategii i będzie to dotyczyło zarówno segmentu klientów detalicznych, jak i małych, średnich przedsiębiorstw, i również bankowości korporacyjnej. W bankowości korporacyjnej wiadomo, że produkty muszą być dostosowane i szyte na miarę klienta, ale nowością według nas jest właśnie to podejście szczególnie w bankowości detalicznej. Na koniec września sprzedaliśmy tych kont 115 tysięcy, dzisiaj jesteśmy blisko już 200 tysięcy. Nowością jest to i innym podejściem w stosunku do tego, co dotychczas było na rynku, to, że je oferujemy naszym lojalnym klientom i właściwie ten pierwszy miesiąc to głównie się koncentrowaliśmy na naszych dotychczasowych klientach. 1/3 sprzedaży to są nowe konta New to the Bank dla nowych klientów. Pierwsze nasze działania dotyczyły szczególnie tego segmentu klientów, którzy byli mniej aktywni w naszej bazie i sprzedaż tego konta, zaproponowanie tej oferty miało spowodować, że stają się bardziej aktywni, więcej transakcji wykonują w naszym banku i rzeczywiście pierwsze badania jakości tych kont również wskazują właśnie na to, że zainteresowaliśmy tych klientów i oni zwiększają swoją aktywność, swoją transakcyjność. Co jeszcze nowego? Oczywiście to konto jest dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji. To jest nie tylko oddział, ale i przez internet, przez telefon, jak również w bankowości mobilnej. Co jeszcze nowego w bankowości detalicznej? No może rozpocznę trochę od wyników. Widać, że jest wzrost bilansu zarówno w kredytach gotówkowych, w depozytach. Wykorzystujemy szanse rynkowe, szczególnie te związane ze wzrostem, który się dzieje na naszej giełdzie. Wyniki naszego TFI są bardzo dobre, również sprzedaż netto. We wrześniu minęliśmy 1 miliard sprzedaży netto. Aktywa pod zarządzaniem naszego TFI to już jest 16 miliardów złotych. Również widać tą aktywność po stronie naszego domu maklerskiego. Również tam braliśmy udział w największej ofercie Pleja, gdzie zanotowaliśmy bardzo dużą aktywność naszych klientów i również istotny wzrost wolumenów. Ważne jest również to, że oferowaliśmy nowe funkcjonalności w ramach bankowości elektronicznej. Tak naprawdę kontynuujemy naszą strategię transformacji detalicznej. Ona nie tylko dotyczy zmian, które wprowadziliśmy w trzecim kwartale, jeżeli chodzi o look and feel, o doświadczenie klienta w naszej aplikacji mobilnej i internetowej. Również wprowadziliśmy nowe funkcjonalności, chociażby ta funkcjonalność dotycząca zakupu biletów czy profil zaufany. To oczywiście widać również po ilości aktywnych klientów w obszarze bankowości mobilnej i w obszarze bankowości internetowej. To już jest 3,3 miliona klientów, którzy mają dostęp do e-bankingu. Jeżeli chodzi o wzrost klientów korzystających z naszej aplikacji mobilnej rok do roku, to już jest 25% wzrostu. No i oczywiście cały czas bardzo dynamicznie rosną transakcje w bankowości mobilnej, czyli w naszej aplikacji mobilnej. Również jeżeli chodzi o sprzedaż produktów detalicznych, w tym produktów kredytowych dla ludności, to jest prawie 40% wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych, w tym na przykład kart kredytowych to już jest 11% wzrostu, w mobilce 23%, w internecie i aplikacji mobilnej. Chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, że właściwie byliśmy pierwszym bankiem, który oferował całą paletę oferty płatności mobilnych, bo to jest nie tylko BLIK, gdzie byliśmy jednym ze współzałożycieli tego, ale również nasza funkcjonalność HCE, Android Pay. Mamy platformę tokenizacji, która jest również przygotowana na wszelkie inne następne możliwości dokonywania właśnie płatności mobilnych. Co się zmieniło w stosunku do ubiegłego kwartału? No, umacniamy naszą pozycję, dynamiki wzrostu zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej i ogólnej oszczędności klientów, tak jak Państwo widzicie na slajdzie. Łącznie mamy udziały przekraczające 10% zarówno w depozytach, jak i kredytach, więc można powiedzieć, że umacniamy naszą silną pozycję banku numer 3 pod względem wielkości aktywów. Jeżeli chodzi o same wyniki, w mojej ocenie kończymy ten kwartał wysokim zyskiem netto w wysokości 1,664 mld. Jeżeli byśmy mieli to sprowadzić do warunków porównywalnych, czyli jeżeli byśmy odjęli transakcje Wizy, to jest to wzrost do 15%, a więc dwucyfrowy, solidny wzrost. Jeżeli chodzi o wskaźniki kapitałowe, jak Państwo widzicie, są one bardzo, bardzo wysokie. Tier 1 na poziomie 15,9, 16,9 total capital ratio. Ponownie był to kwartał, gdzie zanotowaliśmy mocny zwrot z kapitału, 11,7. W grupie naszych PIS-ów jest to jeden z najlepszych wyników. Mamy bardzo silną i utrzymujemy nadal bardzo silną pozycję płynnościową. Także w mojej ocenie kończymy ten kwartał na satysfakcjonującym poziomie wyników finansowych i zapewniamy naszym akcjonariuszom i klientom stabilny wzrost. Poproszę teraz Macieja, aby bardziej szczegółowo omówił wyniki za ten kwartał.
Może zanim przejdę do następnych slajdów, tylko jeszcze gwoli uzupełnienia tego, co widzimy. Pamiętacie Państwo, my wyemitowaliśmy dług podporządkowany w drugim kwartale. Zapewne w najbliższym czasie dostaniemy potwierdzenie możliwości zaliczenia tego do współczynnika kapitałowego, co doda do total capital ratio na poziomie grupy w okolicach ponad 50 punktów bazowych, na poziomie banku nawet trochę więcej. Zacznijmy od makro. Jak wiadomo, otoczenie makroekonomiczne sprzyja. W porównaniu z poprzednim kwartałem zrewidowaliśmy nasze prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok. Mamy powyżej 4 w roku 2017, w okolicach tego poziomu w roku 2018. Jak wiadomo, co widać na następnym slajdzie, sprzyja temu przede wszystkim szybki wzrost konsumpcji prywatnej. Tutaj oczekujemy bardzo solidnej dynamiki. Dodatkowo inwestycje, widać już pierwsze oznaki ożywienia. Myślimy, że druga połowa roku będzie znacznie lepsza niż pierwsza. Kontynuacja w roku 2018. Wręcz można powiedzieć, że w 2018 będziemy mieli taki mały boom inwestycyjny. To wszystko jest przy zbilansowanej gospodarce w sensie zewnętrznym. Bilans obrotów bieżących właściwie w okolicach zera. Stopa bezrobocia historycznie niska. Dochody do dyspozycji rosną. Płace rosną. To wspiera konsumpcję. To też powoduje, jeśli wrócę do poprzedniego slajdu, że no, sytuacja robi się coraz ciekawsza, jeśli chodzi o perspektywy inflacji i polityki pieniężnej. Prognozy inflacji nasze są delikatnie zmienione. Widać, że na tym slajdzie, że właściwie w perspektywie roku, dwóch my dochodzimy do celu inflacyjnego. Stopy natomiast są wciąż na poziomie 1,5%. My naszych założeń na kolejne lata nie zmieniamy. Póki co mamy założoną 1/4, 25 punktów bazowych pod koniec 2018 roku dopiero i jeszcze jedną w drugiej połowie 2019 roku. Natomiast ciekawe jest to, wydaje mi się, że o ile przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej wciąż stara się nas utrzymać w przekonaniu, że stopy będą bez zmian do końca 2018 roku, czyli nawet nasze założenie byłoby zbyt agresywne, no to jednak zaciekawiło mnie to, że na ostatniej konferencji prasowej on podkreślił, że to jest jego zdanie, a niekoniecznie całej Rady. Na to się nakłada wiele wypowiedzi z ostatniego okresu członków Rady Polityki Pieniężnej, które wyraźnie pokazują, że skłonność do zmiany stóp procentowych rośnie. Czy ta skłonność się przełoży na większość 6-4 wcześniej niż w czwartym kwartale 2018 roku, to zobaczymy. Natomiast moim zdaniem w tym środowisku makro to się staje coraz bardziej prawdopodobne. Jest większa szansa na to dzisiaj niż była kwartał temu. Ale tak jak mówię, póki co konserwatywnie zakładamy tylko 25 punktów w roku 2018, co też trochę jest związane z tym, co obserwujemy globalnie albo bardziej może w Europie. Dzisiaj wiadomo, decyzja EBC wygląda na to, że bankierzy centralni w Europie wolą chyba przestrzelić inflację w górę niż ryzykować zbyt wczesne zacieśnienie polityki pieniężnej, bo chyba o ile dosyć dobrze wiadomo, jak inflację zbić, to nie do końca wiadomo, jak pokazuje ostatnie parę lat, jak inflację podwyższyć. W związku z tym lepiej nie ryzykować i dostarczyć później niż zbyt wcześnie. Więc zobaczymy, jak to się będzie działo na kolejnych posiedzeniach Rady, jakie będą komunikaty i co to będzie oznaczało dla perspektywy stóp procentowych w roku 2018. Jeśli chodzi o sektor bankowy, kredyty, depozyty, tutaj właściwie można powiedzieć, że tendencje z poprzednich okresów są kontynuowane, tempo wzrostu kredytów w okolicach 5%. Ono jest zróżnicowane po segmentach, podobnie zresztą w przypadku naszego banku. Po stronie depozytów mamy kontynuację spowolnienia, w szczególności gospodarstw domowych, przepływ do alternatywnych form inwestycji, depozyty bieżące, kontynuacja dwucyfrowego wzrostu, depozyty terminowe, spadek. Przechodząc do sytuacji u nas w banku, może co jest najważniejsze i o czym nie powiedział jeszcze Michał. Jeśli chodzi o kredyty, my kwartał temu mówiliśmy o sprzedaży netto, której oczekujemy w segmencie detalicznym, że to jest na kredytach złotowych hipotecznych 1,3 mld, na kredytach gotówkowych, że to powinno być co najmniej 1 mld i te kwoty w trzecim kwartale zmaterializowały się. Kredyty złotowe, hipoteczne rosną w tempie 17%, szybciej niż rynek. Nasz udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych złotowych jest na najwyższym poziomie w historii. Tym, który był już taki jeden miesiąc w tym roku mieliśmy, to był chyba w maju, w sierpniu to jest ponownie 13% udziału, więc bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o pozostałe segmenty detaliczne, kredyty w karcie kredytowej, szybki wzrost o 5% rok do roku. Po stronie SMI, na co warto zwrócić uwagę, sprzedaż nowych kredytów w samym trzecim kwartale rok do roku to jest 8%. Wolumen, jeśli weźmiemy całą tą ofertę kierowaną do sektora SMI, czyli łącznie z leasingiem, factoringiem, to jest wzrost dwucyfrowy 11%. Wzrost liczby klientów SMI 5%. Wzrost liczby klientów lojalnych dwucyfrowy 11%. W segmencie większych firm, korporacyjny segment plus ten segment największych firm, który u nas nazywa się globalna bankowość korporacyjna. Wśród tych największych firm tam bardzo szybkie wzrosty notujemy, 8%. Najwolniejsze wzrosty w tym segmencie korpo, ale to w znacznej mierze wynika z tego, że następuje amortyzacja sektora property, który nie rośnie. Bez tego segmentu mielibyśmy wzrost o 3% w tym sektorze. Czyli dynamiki bardzo wysokie, sprzedaż wysoka, choć zróżnicowana w poszczególnych segmentach. SMI, hipoteki w złotych, sprzedaż nowa, poziom nominalny cash loanów wysokie, nieco poniżej rynku jesteśmy w tym segmencie korporacyjnym, nie największych firm, ale tym pomiędzy SMI a GCB. Po stronie pasywnej, jeśli chodzi o fundusze klientów, tutaj jakby znowu kluczowa jest pełna oferta oszczędnościowo-inwestycyjna, którą oferujemy do naszych klientów detalicznych. Mamy kontynuację przepływu z depozytów, w szczególności terminowych, do funduszy inwestycyjnych. Kolejny dobry kwartał sprzedaży w funduszach brutto 800 milionów. Ten poziom 800-900 co kwartał się utrzymuje. W trzecim kwartale utrzymaliśmy zwiększoną wagę efektu sprzedaży netto w tym przyroście. Tak? To znaczy, o ile w pierwszym kwartale to był mniej więcej pół na pół efekt wyceny i sprzedaży netto, tak w drugim i w trzecim przeważa zdecydowanie sprzedaż netto. Jednocześnie utrzymujemy dosyć duży poziom powyżej 2/3 sprzedaży przez kanały zdalne tam, co jest oczywiście wpływa na efektywność całego procesu. Po stronie depozytowej detaliczne ogółem w dół ze względu na ten spadek terminowych, natomiast oczywiście to, co jest najważniejsze, bieżące rosną w tempie dwucyfrowym, co pozwala poprawić też marżę odsetkową. I o tym za chwilę, a właściwie już teraz, bo na następnym slajdzie. To, co mówiliśmy na ten rok, delikatna miała nastąpić poprawa NIM-u. Tak dosłownie mówiąc, to chyba na konferencji o pierwszym kwartale mówiłem o tym, że to będzie parę punktów procentowych co kwartał. Gdyby to parę potraktować dosłownie, to już jesteśmy 8 punktów wyżej niż na koniec 2016, więc właściwie zrobiliśmy całoroczny target. ale myślę, że dalsza tutaj poprawa, znowu delikatna o parę punktów, jest możliwa. Potwierdzamy to, że ten pierwszy kwartał to był właściwie jednorazowy efekt. Już go tłumaczyłem wcześniej, więc nie ma co do tego wracać. W trzecim kwartale, po trzecim kwartale 3,87 poziom marży odsetkowej netto. No i wynik z tytułu odsetek, dwucyfrowy wzrost zarówno w trzech kwartałach kumulatywnie, jak i w trzecim kwartale, rok do roku w samym trzecim kwartale. Prowizje. Jak widzicie Państwo, wzrost 5% rok do roku. Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dynamikę z kwartału na kwartał. O tym już mówiłem kwartał temu, ponieważ w pierwszym kwartale mieliśmy wzrost niewiele powyżej zera. W drugim nastąpiło przyspieszenie, drugi kwartał 17 do drugiego kwartału 16 do 5%. W trzecim kwartale mamy przyspieszenie do 8%. Na co warto zwrócić uwagę? Patrząc na tą pierwszą linię karty, tam w szczególności prowizje z tytułu kart kredytowych, wzrost o 19%. W drugiej linii klienci plus inne, tam mamy kumulatywnie wzrost 5% w samym trzecim kwartale, troszkę niżej. Na uwagę zasługuje linia FX, wzrost w samym trzecim kwartale jest dwucyfrowy. Linia kredyty plus ubezpieczenia, tutaj jak wiadomo spadek jest ze względu na te zmiany regulacyjne z przeszłości od początku drugiego kwartału 2016 roku. Bez tego efektu nie byłoby tutaj w ogóle spadku. No i bardzo, bardzo silna linia rynki kapitałowe. Po raz pierwszy chyba mamy w tej linii kwartalnie trzycyfrowy wynik. Świetny wynik w usługach brokerskich, bardzo dobry wynik w opłatach za zarządzanie. To wszystko składa się na bardzo dobry rezultat w prowizjach. Łącznie dochody, oprócz tego, co już powiedziałem, czyli dwóch podstawowych linii, co jest istotne. Na wyniku handlowym wracamy na ten normalny poziom, jak to mówiłem kwartał temu, w okolicach 50+. Drugi kwartał był troszkę słabszy pod tym względem. Trzeci kwartał, właściwie to jest to samo co średnia z kilku poprzednich kwartałów. Pomijam pierwszą połowę 2016 roku, gdzie one były wyjątkowo, wyjątkowo dobre. Wynik na pozostałych instrumentach, no to tutaj kilka efektów, widzę oczywiście, ale też mniejszy wynik ze sprzedaży obligacji i to też chyba jest zgodne z tym, co było zapowiadane. Po stronie kosztowej jak można było oczekiwać, duża dyscyplina kosztowa, chociaż zróżnicowanie po poszczególnych liniach. Koszty pracownicze 3% wzrostu rok do roku, zarówno kumulatywnie, jak i w samym trzecim kwartale. Tam oczywiście mamy taki efekt też bazy związany z przejęciem call center, co wpływa na koszty pracownicze. Natomiast pozostałe elementy też to offsetują. Amortyzacja, tutaj wzrost jest wyraźny. W pozostałych kosztach one są wyższe trochę w trzecim kwartale niż były w pierwszej połowie roku. To wynika z tego, że mieliśmy parę spraw spornych, na które zdecydowaliśmy się utworzyć rezerwy w tym trzecim kwartale. Natomiast pozostałe koszty, ich poziom w trzecim kwartale 2017 roku to właściwie jest to samo, co średnio w roku 2016. Jeśli chodzi o rezerwy, tutaj wiem, że niektórzy z Państwa prognozujący nasz wynik widzieli to troszkę niżej. Natomiast ten poziom 232, ja tylko przypomnę, co mówiliśmy wcześniej, że w sytuacji braku czynników jednorazowych, braku sprzedaży NPL-a i tak dalej, poziom w okolicach 80 punktów bazowych to jest taki normalny koszt ryzyka, który powinniśmy mieć. Jeśli zanualizujemy tą wielkość 232, to ona jest niewiele powyżej, no właściwie w ogóle 80 z małym haczykiem, więc to nie odbiega, wydaje mi się, znacząco od tego, co, o czym mówiliśmy. Tak jak pokazuję zresztą na następnym slajdzie, sprzedaży NPL w trzecim kwartale właściwie nie było. Skumulowany wskaźnik na poziomie kosztów ryzyka na poziomie 0,64. Znowu, jeśli byśmy założyli, że nie ma czynników jednorazowych, no to przy utrzymaniu kwartalnego zanualizowanego 80 pipsów, no to pewnie cały rok by się zamknął w okolicach tej wielkości 0,64, tak? Sprzedaż NPL-i mówiłem, tutaj właściwie nic się specjalnego nie dzieje. Koszty BFG też chyba zgodne z tym, co miało być, 25 i w czwartym kwartale zapewne będzie podobnie i wiadomo oczywiście, z czego wynika ten obniżenie się w stosunku do pierwszej połowy roku. Skumulowanie kosztów związanych z resolution nastąpiło wtedy. Slajd podsumowujący nie chce nam się wyświetlić, ale to nie przeszkodzi mi, żebym o nim opowiedział. Po pierwsze, znaczący wzrost dochodów z działalności podstawowej, wzrost wyniku odsetkowego dwucyfrowy, zarówno skumulowany, jak i w samym kwartale. Wzrost prowizji 5% po trzech kwartałach, w samym kwartale 8%. No to jest oczywiście pytanie, czy aż 8% uda się utrzymać w kolejnych kwartałach. Raczej myśleliśmy o tym, że w tym roku ten wynik w okolicach 5%, który mamy po trzech kwartałach, to jest coś, co chcieliśmy osiągnąć i się udało. Z punktu widzenia skumulowanych trzech kwartałów mamy do czynienia oczywiście z poprawą jakości portfela kredytowego, niższy koszt ryzyka. W samym trzecim kwartale on jest wyższy, porównywalny zresztą z trzecim kwartałem 2016 roku i mniej więcej zgodny z tym guidance, który dawaliśmy na 80 punktów bazowych, pomijając czynniki jednorazowe. Czyli w sumie mamy solidny zysk, jak mówił Michał, po wyłączeniu czynników jednorazowych, czyli właściwie wyłączając tylko wizę, bo to już się nie bawimy w wyłączenie jednego miesiąca podatku bankowego czy innych rzeczy. Tylko wiza to jest 15% rok do roku. I efektywna stawka podatkowa, delikatny wzrost, on wynika, no większa sprzedaż NPL-i w tym roku niż w zeszłym, efekt BFG, nie koszt uzyskania przychodów w tym roku w porównaniu z poprzednim. I to właściwie tyle. Zapraszamy do zadawania pytań. Jeśli są jakieś. Proszę bardzo.
To jeśli mogę, ja zacznę. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać może o koszty ryzyka. Natomiast niekoniecznie chodzi mi o trzeci kwartał, tylko pojawiają się różne informacje o bankructwach niektórych spółek bądź problemach płynnościowych. Może bankructwo też jest za dużo powiedziane. I pytanie, czy Państwo widzą, że pomimo takiego dobrego makro, to rzeczywiście coś takiego się dzieje, że na przykład część spółek nie może sobie poradzić z przełożeniem na przykład wyższych kosztów pracowniczych czy materiałów na podwyżki cen, czy to są jednak takie na razie cały czas jednostkowe przypadki i na tą chwilę ciężko spodziewać się jakichś dalszych takich...
Nie widzimy. Nie widzimy. Wręcz jakby popatrzył na ten trzeci kwartał i to tworzenie rezerw tych specyficznych, zidentyfikowanych i patrząc po poszczególnych portfelach, czyli konsumpcyjny, SMI, korpo, no to właściwie nie ma jakichś specjalnie negatywnych zachowań. Ten portfel zachowuje się dobrze, rezerwy w poszczególnych segmentach są właściwie podobne jak w trzecim kwartale 2016 roku. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, nie no, makro jest takie super, że powinny być jeszcze mniejsze, tak? Natomiast tam nie widać jakichś żadnych specjalnych pojedynczych przypadków. Może my po prostu mieliśmy dobrą selekcję i te przypadki nie są u nas.
No, to jeśli mogę, jeszcze chciałem zapytać o wynik z prowizji. Tam był bardzo mocny wzrost prowizji z tytułu udzielonych kredytów kwartał do kwartału, jeżeli dobrze liczyłem, 16 milionów, przy sprzedaży powiedzmy porównywalnej. Pytanie, czy tam coś się zadziało jednorazowego, czy...
Nie, wydaje mi się, że się nie zadziało nic jednorazowego specjalnego tam.
Okej, okay, dobra. To najwyżej w
dobra wiadomość też polega na tym, że
mamy coraz lepszą penetrację produktami ubezpieczeniowymi tej części kredytów gotówkowych, jak i również kredytów hipotecznych.
Jeszcze może taka uwaga prezentacyjna, że proszę pamiętać, że zmieniliśmy prezentację zwrotów z BFG, które w tej chwili nie są w pozostałych przychodach operacyjnych, tylko właśnie trafiają do tej linii.
To już było w drugim kwartale.
Tak, nie? No tak, ale jeżeli porównujemy narastająco, tak, czy kwartał tego roku do kwartału zeszłego roku, no to w ten element akurat w tym momencie nie odgrywa roli.
I jeśli mogę jeszcze jedno pytanie, czy Państwo mogą się podzielić, jaka jest mniej więcej w Państwa banku wrażliwość na stopy? Taka jedna podwyżka 25-bipsowa, to jak na przykład na NIM może wpłynąć? Taki jakiś zgrubny szacunek oczywiście.
Znaczy ona, tak jak powiedziałem, my ją mamy założoną właściwie w końcówce roku 2018, więc tak efektywnie patrząc na rok 2018, to myślę, że można założyć, ten wpływ jest pomijalny właściwie, nie?
Chodziło mi o generalną, nie musi być 2018, może być 2019. Jakbyśmy jutro na przykład podwyższyli stopy, to...
O 100 punktów, tak?
O 25 wystarczy.
Nie, no oczywiście przełożenie po stronie aktywów w znacznej części portfela będzie właściwie automatyczne, bo większość z tego jest zmienne. Przełożenie po stronie depozytowej, ja też bym nie zakładał, że wrażliwość na 25 punktów będzie jakaś bardzo duża, więc bym założył, że pewnie nie tak szybko jak w przypadku kredytów, ale to też się wydarzy, więc myślę, że w znacznym stopniu to może się przełożyć.
Czasami jeszcze jakieś pytania z sali? Jeżeli nie ma, to ja przeczytam pytania zadane przez internet i będziemy na nie odpowiadać. Pytanie od pana Alana Weborna. Are there exceptional items in the queue?
Czy są jakieś inne kwestie związane z działalnością na rynkach kapitałowych? Czy też te liczby są stabilne? Ale jeżeli chodzi o koszty kredytowe w SCB, czy obecnie są na poziomie normalnym? I trzecia rzecz, kiedy nastąpi boom w inwestycjach i kiedy on będzie odzwierciedlony w wolumenach kredytowych?
Może to ostatnie pytanie, no to myślimy, że to czwarty kwartał już powinien być widoczny, ten wzrost i przełożenie wzrostu inwestycji prywatnych na wzrosty akcji kredytowej. Jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, to oczywiście nikt nie ma szklanej kuli, nie jest w stanie powiedzieć, czy nadal te rynki będą tak rosły i w związku z tym również to, co widać po stronie naszego TFI i biura maklerskiego, czy to będzie się utrzymywało, ale przynajmniej na razie nie widzimy większych zagrożeń. Tak jak Maciej mówi, tutaj coraz większą rolę odgrywa sprzedaż netto, a nie tylko wzrost wynikający ze wzrostu wartości. I teraz jeżeli chodzi o Santander Consumer Bank, to Maciej może...
Znaczy może jeszcze o tych rynkach kapitałowych. Tam oczywiście są dwa elementy. Jeden to jest związany z działalnością brokerską, a drugi z opłatami za zarządzanie. No był na pewno pytanie, czy to traktować jako one-off, ale no zakładam, że IPO w skali playa nie dzieje się co kwartał, więc w tym sensie to można powiedzieć, że to był jakiś element, który wpłynął na fee income w trzecim kwartale w tej linii, który pewnie 1:1 trudno będzie powtórzyć, natomiast tendencje wydaje mi się, że są całkiem dobre, w związku z tym to powinna być kontynuacja trendu. Co do kosztów ryzyka SCB, jak widzicie Państwo na tym slajdzie 21, to tak, pomijając pierwszy i drugi kwartał, który był nietypowy, tam były sprzedaże, to rzeczywiście jesteśmy poniżej tej kwoty, którą mieliśmy w trzecim, czwartym kwartale. Ja tylko przypomnę, że to o tym też dyskutowaliśmy kwartał temu, że w drugim kwartale oprócz efektu sprzedaży był też efekt przeszacowania parametrów modeli, który wpłynął dodatkowo na to, na obniżenie rezerw w SCB i trochę w trzecim kwartale mamy tego kontynuacji, to znaczy jest trochę efektu tego tutaj, tej kwoty 52, bez tego efektu to byłoby trochę wyżej, więc nie powiedziałbym, że 50 to jest poziom, do którego należy się przywiązywać na rok 2018. I no tak, na ostatnie pytanie to odpowiedź jest krótka. Tak, spodziewamy się przełożenia boomu inwestycyjnego na kredyty inwestycyjne.
Następne pytania od pani Anny Marszal.
Kolejne pytanie pani Marszal. Czy możemy otrzymać bieżące informacje na temat apetytu na akwizycje i fuzje? Jak oceniacie państwo wpływ potencjalnej fuzji pomiędzy PKO i Alioran? Jakie jest państwa podejście do rozwiązań w zakresie kredytów frankowych i czy do końca roku można się spodziewać tutaj jakichś ostatecznych rozwiązań?
Nasz base scenario, jeżeli chodzi o M&A, to tak jak powiedziałem i zawsze mówię, my przede wszystkim, nasza strategia to jest strategią wzrostu organicznego. Co nie oznacza, że oportunistycznie nie przyglądamy się okazjom, które się pojawiają na rynku. I tutaj też ogólnie muszę powiedzieć, że czy mogę powiedzieć, że jeżeli takie okazje będą, to się nim przyjrzymy. Ale oczywiście musi być i business fit, i culture fit, i musi być tanio. I wtedy ewentualnie się nad tym pochylimy. Nie będę komentował tych spekulacji dotyczących PKO i Aliora, na ten temat nie chcę się wypowiadać. Jeżeli chodzi o propozycję nowej ustawy frankowej, oczywiście jest tych ustaw w Sejmie nadal kilka, łącznie ze spreadową. Zapisy tej ustawy, tej nowej propozycji prezydenta, no nie do końca są precyzyjne, więc tam są tego typu stwierdzenia jak do 0,5 kwartalnej składki z aktywów w walutach obcych, więc też trudno powiedzieć do końca, jaki ewentualnie będzie to miało wpływ na nas. Cały czas trwają dyskusje. My wspólnie z innymi bankami daliśmy nasze uwagi do tej ustawy. Rozmawialiśmy na ten temat w Związku Banków Polskich. Również przekazaliśmy nasze uwagi do KNF-u. Także w tej chwili tak naprawdę no, trudno powiedzieć też, jak ostatecznie ta ustawa będzie wyglądała. Wygląda na to, że tam bardzo duże kompetencje będzie miała KNF i NBP, jeżeli chodzi o określanie parametrów tej ustawy. I zanim nie wiemy, jak to tak naprawdę, jak te parametry będą wyglądały. Jest dużo spekulacji prasowych, natomiast do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało.
I ostatnie pytanie z internetu od pani Olgi Weselowej. What is your
Jaki jest państwa prognoza, jeśli chodzi o wzrost w 2018?
Strategia się nie zmienia. Jak powiedział też na samym początku Michał, te projekty transformacyjne, digitalizacyjne już przynoszą efekty, natomiast też z drugiej strony wiadomo, że to powoduje pewne nakłady, co widać chociażby w linii amortyzacji u nas, ale punkt wyjścia jest taki, że jakiekolwiek nakłady, jeśli są potrzebne, to trzeba na nie zrobić miejsce gdzie indziej, więc linia kosztowa, założenie jest takie, że jeśli będzie wzrost w roku 2018, to on będzie bardzo niewielki.
Mamy jeszcze jakieś pytania z sali może w międzyczasie? Panie Kamilu, proszę. Proszę do mikrofonu, dobrze, ponieważ nie będzie nikt pana słyszał z osób
nieuczestniczących. Może do tego slajdu 17. W sektorze widać, że to tempo wzrostu depozytów zwalnia i państwo z tego, co rozumiem, spodziewają się, że przyspieszą kredyty. Pytanie, czy w jakiś sposób spodziewają się Państwo wpływu tego na wyniki, czy w jakiś sposób w tym momencie szykują bilans pod to. Tam zauważyłem, że chyba całkiem atrakcyjna oferta depozytowa wyszła z BZWBK ostatnio. Pytanie, o nie pamiętam nazwy sobie, w porównywarkach, w rankingach depozytów po prostu gdzieś nam wyskoczył wysoko WBK. Więc pytanie, czy Państwo widzą wpływ tych różnych, tej zmiany. I przy okazji jeszcze, żebym nie chodził drugi raz o IFRS 9, wpływ na biznes, produkcję, Core Tier 1, już bardzo blisko.
Drugie pytanie jest blisko, pracujemy nad modelami, testujemy, natomiast jeszcze oczywiście nie możemy powiedzieć, jakie są ostateczne wyniki, jeszcze ich nie mamy, tak? A pierwsze pytanie...
Może tak z tym IFRS-em, że oczywiście koniec roku się zbliża, więc jest jasne, że każdy jakieś szacunki ma. Natomiast pytanie, czy szacunki, które są na dzisiaj, czy można je uznać za ostateczne na tyle, żeby mówić o nich publicznie już teraz. Ponieważ kalibracja modeli wciąż trwa uwzględnianie w tej kalibracji modeli zmiany scenariuszy makro, więc postanowiliśmy, że jednak pokażemy ten wpływ zarówno na kapitał, jak i na koszty ryzyka w przyszłości na kolejnym spotkaniu. Co do depozytów i kredytów, to tak, znaczy w większym stopniu poprawa marży odsetkowej jest po stronie aktywów niż pasywów i to też zapowiadaliśmy w tym roku, tak, że po tym jak sporo już wzrósł NIM w roku 2016 i wtedy to mniej więcej było zrównoważone po dwóch stronach, no taki sam efekt będzie trudno uzyskać, a w większości on będzie w tym roku po stronie aktywów i to się dzieje. I tak, i oczekujemy zwiększenia akcji kredytowej w sensie wolumenu, bo nie wiem, czego dotyczyło pytanie, czy marży bardziej, czy wyniku odsetkowego. Znaczy ja bym naprawdę też, myślę, że warto jest w naszym przypadku rozróżniać te linie, prawda, no bo my rośniemy 5%, czyli tyle mniej więcej co rynek, przy amortyzacji portfela frankowego, który nie każdy ma w tempie, w bilansie 12%, tak, spłaty plus efekt kursowy i przy dużej amortyzacji sektora property też. Prawda? Więc jeśli to wyjmiemy, to są linie, gdzie my rośniemy znacznie szybciej niż rynek i w tych poszczególnych liniach zakładamy, że to będzie kontynuowane w roku 2018. Tak. Natomiast też, i to mówiłem kwartał temu, w niektórych liniach biznesowych, i to w szczególności jest w sektorze, myślę, korporacyjnym, no widać, że z punktu widzenia marży presja konkurencyjna jest duża, prawda? I tutaj każdy chce rosnąć właściwie chyba szybciej niż rynek. Pamiętam taką ankietę, to chyba KNF pokazał, że średnia oczekiwań była na ten rok, że każdego z banków, że 10% będzie wzrost bilansu w tym segmencie, a cały rynek pewnie wzrośnie 7-8, czyli no, trudno, żeby każdemu to się spełniło. I tutaj też dlatego, myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego akurat w tym segmencie, i to mówiłem wcześniej, rośniemy trochę wolniej. Nie w całym korporacyjnym, tylko jak mamy te trzy segmenty SMI, średnie i bardzo duże, no to i w SMI, i w tych dużych rośniemy bardzo szybko, prawie dwucyfrowo, a w tym środkowym segmencie rośniemy trochę wolniej ze względu na property, ale nawet po uwzględnieniu property też troszkę wolniej. W segmencie detalicznym rośniemy szybciej niż rynek, w szczególności w hipotekach i chcielibyśmy to utrzymać. A po stronie depozytowej myślę, że coraz bardziej chodzi o to, żeby pełna oferta dla klienta, jeśli chodzi o wszystkie usługi, była atrakcyjna, a nie chodzi o to, żeby stopa procentowa na rachunku bieżącym była o 1/10 czy w tą, prawda? I staramy się też tą nową ofertą nowego konta w segmencie detalicznym zaadresować to. I dzięki temu mamy jakby solidną pozycję płynnościową i z punktu widzenia płynnościowego kredyty, depozyty myślę, że jesteśmy przygotowani na tą akcję kredytową. Zresztą z punktu widzenia kapitałowego, jak to było widać na początku również.
Czy ja mogę jeszcze zapytać o ten portfel efeksowy hipotek? Patrząc na Państwa portfel, wyłączając efekt kursowy, wydaje się, że amortyzacja tego portfela jest szybsza niż na rynku. Z czego to wynika? Czy Państwo tym jakoś efektywnie zarządzają? Oczywiście tam jest portfel kilku banków, z którego to się bardziej spłaca.
Nie ma właściwie nadpłat jakichś specjalnych ani u nas, ani w SCB. To, że w bilansie zmniejsza się to bardziej, to wynika z efektu kursowego, bo sama amortyzacja tego portfela jest, myślę, podobnie jak na rynku w okolicach 7%, a jest efekt 12% ze względu na mocniejszego złotego do franka, to chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Przepraszam za ten wskaźnik. Który? Przepraszam za ten wskaźnik, myślałam, że to ja mam
To może nie być, ale to jest, jak przygodnie było mierzyć, to było tak, że...